Off Radio Kraków.
A moim gościem dzisiaj reżyser Piotr Adamski, reżyser filmu Ukryta sieć. Cześć, witam cię serdecznie.
Witam cię, witam was.
Ukryta sieć, adaptacja bestsellerowej powieści Jakuba Szamałka. Mówiłem ci poza anteną, tak jak korespondowaliśmy, że miałem również okazję rozmawiać z Magdaleną Koleśnik przy okazji tego filmu, z aktorką, która gra u ciebie główną rolę. I przyznam się szczerze, że powiedziałem jej to wprost, że jak usłyszałem, że no właśnie, zagra główną rolę w kryminale, to miałem na początku takie mieszane uczucia i lekkie obawy, a to dlatego, że sam jakoś nie jestem chyba fanem tego gatunku. Zastanawiam się to, jak to właśnie u ciebie się odbyło i jak to u ciebie wyglądało, bo nie wiem właśnie, jaki ty masz też stosunek do kryminału, szczególnie tego polskiego, bo mam wrażenie, że w tej sferze raczej nawet nie filmowej, ale serialowej, bardzo dużo tego się produkuje teraz w Polsce. Nie wiem, jak to oceniasz.
Nie oglądam. Mhm. Albo bardzo mało oglądam tych polskich produkcji. Ja też nie jestem takim fanem gatunku, na przykład w literaturze. To nie moja dynamika. Mhm.
No dobrze, no to w takim razie co się wydarzyło, co się stało, że akurat powieść Jakuba Szamałka tutaj została przez ciebie zadaptowana? No bo ja nie czytałem, więc to możemy sobie również zweryfikować, ale wszystko wskazuje na to, że to no taki pełnoprawny kryminał, właśnie powieść gatunkowa.
Powieść kryminał, a film może wyszedł bardziej thriller psychologiczny. I tak też miało być, na tym polegała adaptacja. Ale wiesz co, u mnie to było tak, że Jurek Kapuściński podsunął mi tę książkę. Przeczytałem ją. Wiesz, no ta książka jest całkiem sprawnie wymyślona i skonstruowana. Wydaje mi się też, że to jest fajny materiał na film. Tak, no, że to jest taki dobry materiał, żeby się zabawić w kino gatunkowe. A dla mnie taka zabawa to jest czysta przyjemność. Po prostu.
Tak może szczegółowiej wejdźmy w temat. No właśnie, czego tam się złapałeś, bo ja też nie czytałem książki, więc nie wiem, na ile wiernie idziesz za jej literą, a na ile pozwalacie sobie tutaj jako scenarzyści też przestawiać te klocki, bo wiele tutaj jest takich rzeczy, o których pewnie sobie jeszcze za chwilkę porozmawiamy, no ale oczywiście, że jest wątek technologii obecnej, wszechobecnej u ciebie w filmie. Jest też takie tło w zasadzie społeczno, polityczno, pewnie też obyczajowe, dotyczące strajku kobiet, który tutaj się pojawia w tle. No i zastanawiam się właśnie, na ile niektóre rzeczy powyciągałeś sobie z tej książki, a na ile pozwoliłeś sobie na jakąś taką swobodną zabawę tym materiałem.
Wiesz co, ja gdzieś taką czytałem opinię, że to jest niewierna adaptacja. I to jest bardzo ładnie powiedziane. Tyle, że ja tej adaptacji nie robiłem sam, tylko robiłem ją wspólnie z Kubą, mhm, Szamałkiem, autorem książki, i Łukaszem Maciejewskim, scenarzystą. Także to była absolutnie grupowa praca. Dołożyliśmy bardzo jeden bardzo solidny wątek, także to się dość ta opowieść od książki różni, mam na myśli rozwiązania całej intrygi. A to po to, by nadać temu wszystkiemu trochę psychologicznej głębi. Mhm. To, co w filmie jest niezbędne, zresztą przynajmniej mi się wydawało, że tego będzie wymagał film. A może myślę, że tego będzie wymagał film, który ja bym chciał zrobić po prostu. No nie mogę w szczegółach opowiedzieć wam, tobie, co to jest, no bo musiałbym spoilerować po prostu tę opowieść, a no, nie będziemy tego robić, prawda? Więc na tym polegała zabawa w tej adaptacji.
No tak, to oczywiście, że pewnych wątków tutaj nie możemy wyłożyć jeden do jeden kawa na ławę słuchaczkom i słuchaczom, ale no możemy na pewno o pewnych kwestiach porozmawiać. No i wspomniałem, że no właśnie, pojawia się ten wątek technologii. Niektórzy mówią, że to taki technokryminał, czy też technotriller. Myślę, że jak zwał, tak zwał, ale faktycznie jest to coś istotnego, jest to coś ważnego, jest to oczywiście coś super współczesnego, chociaż tutaj mam wrażenie, że no ta technologia w pewien sposób no jest podniesiona do potęgi. My wszyscy oczywiście korzystamy z tych nowinek technicznych, ale chyba nie do końca też zdajemy sobie sprawę z pewnych zagrożeń, które one mogą nieść. No bo u was w zasadzie z filmu wprost wynika, zaraz też sobie powiemy, kim jest główna bohaterka, no że ta technologia wokół nas no może tak naprawdę i służyć inwigilacji, i może służyć manipulacji, i może służyć w zasadzie no wielu różnym jakimś takim działaniom, które przekraczają chyba wszelkie możliwe granice. To pewnie też był element, który był nęcący w kontekście właśnie adaptacji.
Tak, absolutnie. No jest to bardzo aktualne pole, prawda? I znaczy tak, po pierwsze, to mnie się wydaje, że technologia sama w sobie, ona nie jest przeciwko nam, przeciwko ludziom, tylko że ona może być wykorzystana przez jakiś ludzki podmiot przeciwko nam, prawda? I to, co my, dyskusja o sztucznej inteligencji, o technologii, to, co teraz się wokół czatu GPT ostatnio wydarzyło, no to ona tak naprawdę, jak się temu przyjrzeć, ona jest o tym, jak ta technologia może być wykorzystana przez człowieka, prawda? I no i o tym też jest ten technologiczny wątek w filmie. No, sama technologia, ona nie stanowi dla nas zagrożenia, no chyba, że w końcu pojawi się jakiś byt, algorytm, sztuczny byt, który będzie miał własną wolę i postanowi nas wszystkich zabić, ale do tego to jeszcze chyba bardzo daleko. Więc to jest pierwszy aspekt ten technologiczny. Także ta opowieść, ona jest jakby nie o technologii par excellence, tylko o ludziach, którzy technologię wykorzystują w jakiś nieczysty sposób, prawda? To jest jedno. A druga rzecz, o której wspomniałeś, to jest to, że my gdzieś wszyscy gdzieś do nas dociera to, że możemy być inwigilowani, że technologia może do tego służyć, że ktoś tam był inwigilowany, na przykład jakiś polityk przy pomocy Pegasusa. I gdzieś wszędzie te historie krążą, tylko że film daje możliwość takiego pogłębienia tego, czym tak naprawdę może być taka tragedia, no ale taki dramat po prostu z utracenia własnej prywatności, prawda? To nie jest tylko news w gazecie, który czytamy, że ktoś tam gdzieś, tylko faktycznie możemy się w tę bohaterkę wcielić i z nią trochę poczuć, co to naprawdę może znaczyć.
Ten wątek jeszcze będę chciał rozwinąć, ale no właśnie pojawiło się to hasło, które gdzieś tak wisi jak topór nad naszymi głowami. Sztuczna inteligencja. To jest też taka kwestia dotycząca chyba rozwoju stricte również branży filmowej. No nie bez powodu pojawiają się postulaty w trakcie trwającego strajku scenarzystów i aktorów i aktorek w Hollywood. I one dotyczą też tego, jak ta technologia będzie może miała wpływ na kształt branży. Tak jak mówisz, za tym wszystkim oczywiście ktoś stoi, więc pytanie o intencje, jak to będzie używane, ale ty myślisz, że faktycznie, odbiegając na chwilę od twojego filmu, będzie to jakiś zwrot być może w kontekście kina, produkcji kina, tworzenia kina?
Ja jestem przekonany, że będzie. To poruszyłeś tu ciekawy wątek ze strajkiem gildii scenarzystów w Stanach, bo ja ostatnio doczytałem bardzo precyzyjnie, jakie są ich postulaty i tam jest bardzo fajny postulat, wśród innych oczywiście, ale że scenarzyści powinni dostawać swoisty tantiem od procesu zasysania ich dzieł przez sztuczną inteligencję, bo sztuczna inteligencja się uczy, prawda? I jeśli ty zadasz dziś lub w przyszłości algorytmom, które będą pisały scenariusze do produkcji telewizyjnych lub filmowych, zadasz takie zadanie, na przykład napisz mi scenariusz w stylu Charlie'ego Kaufmana. No to żeby ten algorytm ci taki scenariusz wyrzucił, on musiał wcześniej wszystkie scenariusze Kaufmana przerobić, prawda? musiał je zastać do swojej bazy danych. I oni tam mają taki postulat, żeby od tego procesu, że tak powiem, scenarzyści już dostawali tantiem. To jest bardzo fajny, także promuję tak trochę ten pomysł, ale to jest bardzo dobry pomysł, bardzo fajne rozwiązanie. To oczywiście nie rozwiąże kłopotu, że sztuczna inteligencja wejdzie albo jako narzędzie na razie wspomagające człowieka w pisaniu. No może potem sama będzie, to na pewno będzie to się jakoś ta dziedzina rozwijać, ale to jest, to my jakby mówimy o czymś innym, bo to jest pomysł na legislację, która ma, przy której człowiek albo autorzy, na których sztuczna inteligencja się będzie uczyć, będą mieli z tego wymierne korzyści finansowe i to jest bardzo dobre rozwiązanie.
No tak, no jest to w zasadzie pogodzenie tych dwóch materii, tych dwóch bytów, no tego oczywiście wirtualnego sztucznej inteligencji, no i naszego wkładu intelektualnego. No właśnie, a do tego wszystkiego jeszcze dochodzą też postulaty aktorów. Ja ich dokładnie nie czytałem, nie wiem, czy ty akurat wczytywałeś się w nie, ale też jest chyba kwestia tego, że być może no sam wizerunek aktorów zostanie właśnie zassany przez tę sztuczną inteligencję. No i tutaj też jest jakaś obawa, że być może w przyszłości no, tacy na przykład statyści gdzieś nie będą już potrzebni, bo być może te postaci tam któroś planowe będą generowane wirtualnie. No to jest dość przerażająca wizja, a przynajmniej no, tak ją postrzegam.
No właśnie, gdzie ci statyści znajdą pracę, ja się pytam. To raz, a dwa, to możemy sobie od razu jeszcze inny scenariusz wymyślić, że po śmierci brata Pitta, Brad Pitt, znaczy jego awatar, dalej gra w filmach, prawda? I teraz, no kto na tym zarabia, nie? Rodzina, właściciel jakiejś spuścizny praw autorskich do wizerunku brata Pitta, to jest jedna rzecz, jeden problem do rozwiązania, prawdopodobnie ten łatwiejszy do rozwiązania, ale drugi, że przecież ten awatar będzie mógł robić wszystko na ekranie. Coś, co mogłoby być zupełnie niezgodne z wolą brata Pitta, prawda? No więc tu się rodzi dużo, otwiera się jakiś worek naprawdę upiornych kłopotów do rozwiązania.
No ale właśnie, a propos, worek tematów też jest w waszym filmie, w Ukrytej sieci. Wspomnieliśmy ten temat stricte technologiczny, ale dochodzi tutaj również wątek no, związany ściśle z profesją głównej bohaterki, a mianowicie, że no, mamy do czynienia właśnie z dziennikarką. I to dziennikarką, która tutaj chyba jest to ściśle powiedziane w filmie, no pracuje dla portali raczej takich plotkarskich, jak to się teraz nazywa. To też jest pewien znak chyba czasów, jak te media się zmieniły. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę w mediach, w papierowych jeszcze mediach, w tygodniku czy też w dzienniku, no to ta praca zupełnie inaczej wyglądała. Redakcja tekstów, to była redakcja tekstów, trwała ona bardzo, bardzo długo. Dzisiaj siada ktoś przed komputerem, klepie newsy, jest to takie bardzo naskórkowe, szybkie, błyskawiczne, jakaś taka informacja w formie instant. No właśnie, no to jest kolejne zagadnienie tutaj przedstawione. Ja zresztą z Magdaleną Koleśnik o tym rozmawiałem. Na ile, no właśnie, jej to spędza sens powiek, na ile ją to przeraża, że być może kiedyś ktoś, nie wiem, będzie za nią chodził, śledził, podglądał jakieś najprostsze czynności z jej życia. No to też jest chyba jakiś właśnie znak czasów, który nas dopadł.
No to tak, no to tutaj trzeba jasno powiedzieć, że bohaterka filmu, to ona jest po prostu no, taką hieną współczesnego dziennikarstwa i to się nazywa teraz dziennikarstwo clickbaitu, czyli takich generowania ton treści do internetu, które mają generować po prostu klikalność. A klikalność to znaczy bieganie za sensacją i to nie ma nic wspólnego z moralnością albo z etosem takiego dziennikarstwa, jak my je sobie wyobrażamy, takiego prawdziwego dziennikarstwa. No i nasza bohaterka to jest dokładnie taka postać, która to nie chodzi o to, że ona musi to robić z jakichś powodów, ona to lubi robić na początku. Ona jest w pewnym sensie próżna. I ta próżność ją pędza w kłopoty.
No tak, to może zatrzymajmy się na chwilkę przy bohaterce i w ogóle przy obsadzie też tego filmu, no bo ja tutaj wspomniałem Magdalenę Koleśnik w roli głównej. No właśnie, to był jakiś taki twój pierwszy intuicyjny strzał, żeby postawić na Magdalenę. No, młoda aktorka, widzieliśmy ją w filmie Sweat, widzieliśmy w Innych ludziach i pewnie w kilku produkcjach telewizyjnych, więc zastanawiam się, czy to po prostu nosa miałeś i intuicja ci tak podpowiedziała, że to jest dobry wybór do tego typu postaci, czy jak to w ogóle się rozegrało u was?
Ano, rozegrało się tak, jak pewnie zazwyczaj to się rozgrywa, że są pewne pomysły na główną postać i one zazwyczaj wychodzą ode mnie, bo oprócz tego oczywiście reżyser obsady, który pomaga mi obsadzić cały film i pierwszoplanowe role, i drugoplanowe, ale to tak do głównych bohaterów to ma się jakieś intuicje, prawda? No i wtedy się organizuje casting i na casting zaprasza się w tym przypadku między innymi Magdę Koleśnik i inne dziewczyny, no i to jest proces, trzeba sobie posprawdzać różne rzeczy, trzeba sobie posprawdzić, jak dana osoba siedzi w postaci, czy ta postać przez jak ona personifikuje te wzory, czy ona ci się naprawdę wyświetla i czujesz to wow, to jest to. To jest intuicyjny proces bardzo. Czujesz to w kręgosłupie po prostu, że to jest to. Lub to nie jest to. No i trzecim elementem jest taki jakiś personalny element, że dowiadujesz się przy takim osobistym spotkaniu lub przy kilku spotkaniach, bo czasami to jest kilka spotkań, czy jesteś w stanie z kimś konie kraść i przejść przez tę przygodę robienia filmu, która bywa momentami bardzo intensywna i bardzo trudna, więc no i tak to właśnie dokładnie było w tym przypadku. Magdalena przyszła na casting i fantastycznie na castingu wypadła. No i ruszył ten taki proces, żeby to zrobić.
No też takie wrażenie odniosłem w rozmowie z nią, że gdzieś dała się porwać, bo ja to pytanie o kryminały i w ogóle o jakąś taką matrycę gatunkową też jej zadałem, no i okazało się, że podobnie jak my, no nie jest chyba szczególną fanką, raczej szukała zupełnie czegoś innego w tej opowieści. No i rozmawialiśmy też o właśnie tym, jak ta cała historia jest konstruowana. Oczywiście tutaj nie możemy opowiadać o wszystkim, no bo to są wątki też rodzinne, oprócz tych właśnie ściśle dotykających technologii. No właśnie mówię, że to taki thriller psychologiczny, chociaż nie wiem, na ile tutaj po prostu głęboko możemy wejść, by nie zepsuć tej zabawy
właśnie
z tej opowieści.
Ja od razu ostrzegłem, że moglibyśmy, tyle że zepsujemy słuchaczom, którzy nie widzieli filmu, zabawę.
No właśnie, dlatego może tutaj postawię kropkę przy tym wątku, ale też wspomniałem, że wy przemycacie pewne, nie wiem, czy pytania, czy obserwacje, czy generalnie po prostu pewne fakty na temat współczesności, współczesnej Polski. Też mówiło się, że w pewien sposób twój film Eastern, chociaż był osadzony raczej w takim świecie nieco wyimaginowanym, odnosił się bezpośrednio do takiego polskiego tu i teraz. No i tutaj również coś takiego się pojawia. Myślę, że ten strajk kobiet, który gdzieś tam majaczy w tle, chyba nie jest przypadkiem tutaj w tej opowieści.
Nie jest. Ja ci jeszcze odpowiem na ten trochę na to pierwsze twoje pytanie, bo mi się wydaje, że jak ja się spotkałem z Kubą, z autorem książki, potem z kolejnymi ludźmi, którzy dołączali do nas, potem z Magdaleną, to jest taki jeszcze późniejszy etap, jak to też jak mi się wydaje, bo ty pytasz o ten kryminał, prawda? Mm-hmm. Ale mi się wydaje, że my od początku wszyscy wiedzieliśmy, że my tu się staramy zrobić coś troszkę innego niż taki typowy polski kryminał. Że to będzie zupełnie inne kino, w formie ono będzie inne, w podejściu do gatunku, czyli ono się będzie trochę wymykało takim prostym definicjom gatunkowym. I mi się wydaje, że to wszystkich trochę pociągało i Magdę też, że tam będzie miejsce na trochę inną zabawę niż to, co my znamy trochę z polskiego thrillera, czy z polskiego kryminału. Mhm. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie, znaczy tam a propos tego pierwszego wątku, mhm. a drugi jaki był, przepraszam?
Ta współczesność i ten strajk kobiet, który tutaj chyba nie przypadkiem się pojawia. Sternu.
Ale to jest kompletnie tak. inny, to jest kompletnie inny przypadek, bo mhm. W Isternie to była parabola, nie? Że mhm. w metaforze była jakby ta współczesność. Zupełnie inny był bardzo silny koncept, który polegał na rzuceniu średniowiecznego kodeksu praw zwyczajowych we współczesną Polskę i jakiegoś tam mechanizmu wendety, który tam był bardzo mocny i sprawdzeniu, jak taki dziwny świat, który powstanie z połączenia tych dwóch biegunów, jak on będzie funkcjonował. I okazało się, że stworzyło to parabolę trochę współczesnej Polski. Wielu ludzi tak odebrało ten film, że bardzo mocno nawiązuje do pewnych mechanizmów, które ludziom się wydawało, że we współczesności zaczynają mocniej działać. Że pokazuje jakiś taki rodzaj, nie wiem co, obrazu tej kontrrewolucji konserwatywnej albo jakiegoś pełzającego faszyzmu, który się pojawia tu i tam u nas i w Europie czy w Stanach, więc to było zupełnie na innej zasadzie niż tu w ukrytej sieci. W ukrytej sieci po prostu jakby drugi plan, świat jest zbudowany z tych aktualności, po prostu. Jeden do jeden, bez żadnej metafory.
No tak, ale zastanawiam się, czy właśnie ten strajk kobiet, no bo wiesz, mogliście jakby osadzić to, no oczywiście we współczesnej Polsce, ale też wziąć pod uwagę, nie wiem, może inne wydarzenia. Nie wiem, czy to wam po prostu tak tutaj pasowało, czy wy chcieliście to w jakiś sposób zaakcentować?
Wiesz co, no dla mnie osobiście to było bardzo ważne wydarzenie. Mhm. Strajk kobiet i potem te protesty, które się wydarzyły przy wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, tego antyaborcyjnego. Więc to były takie no, za mojej biografii tak naprawdę, to takie najmocniejsze jakieś ruchy społeczne, które się w ogóle ujawniły. Strasznie mnie to interesowało. No i to pewnie gdzieś z tego, to jest moje pokolenie, czyli Kuba, Łukasz, z którymi tworzyliśmy scenariusz, no jakby wszyscy to przeżyliśmy, prawda? No i no siłą rzeczy gdzieś to z nas wypływa i takie rzeczy umieszczamy w scenariuszu po prostu. Mhm. Jako znak czasu, wiesz, żeby pokazać taki pewien zeitgeist tej całej sytuacji. Tam nie było miejsca, żeby ten temat jakoś podjąć porządnie, nie zastanowić się nad nim, wyeksplorować go, bo nie o tym jest film, ale myślę, że to bardzo dobrze umiejscawia naszą bohaterkę w tych biegunach niepokojów społecznych, których dzisiaj doświadczamy.
Na sam koniec, wiesz co, chciałem poruszyć taki wątek, który pewnie gdzieś między wierszami tej naszej rozmowy wybrzmiewa. Mówiliśmy no właśnie o jakimś takim osadzeniu gatunkowym tego filmu. No, mówimy, że nie jest to na pewno sensu stricte kryminał. Mówimy, że być może thriller, ale jednak thriller psychologiczny. Mówimy też o jakiejś takiej próbie autorskiego przenicowania tego, co za tymi wszystkimi pojęciami może się kryć. I zastanawiam się nad tym wszystkim versus w ogóle polskie kino i polskie kino dzisiaj, bo twój Eastern, no właśnie, był filmem, który też był zrealizowany no, w zupełnie też innej formule tutaj w studiu Munka, w programie, który umożliwiał zadebiutowanie w ogóle z takim projektem. A ty myślisz, że w ogóle jest teraz miejsce, czas na no właśnie, na jakieś takie autorskie też głosy, autorskie w kontekście nie tylko, nie wiem, kina arthouse'owego, ale może też mainstreamowego, by przemycać w ogóle do widzów jakąś taką autorską myśl, która być może za tymi filmami może iść. Tak otwiera mi się takie pytanie też w kontekście Gdyni, no bo festiwal się zaraz zaczyna, no i tam pewnie te dyskusje jak co roku znowu będą wybrzmiewać. Czyli no w ogóle dokąd to polskie kino, tak mówiąc bardzo szeroko, zmierza.
Oczywiście zawsze jest miejsce na autorski głos. Zawsze w sztuce jest miejsce na, niezależnie od czasu, w którym jesteśmy, momentu historycznego, no w kinie na przykład, no kino to jest wielopoziomowa materia, bardzo wielopoziomowe medium. No i dla mnie jest jakby, ja zawsze z perspektywy widza zawsze ceniłem kino, które ma bardzo autorski sznyt, zarówno w warstwie formalnej, zarówno w warstwie intelektualnej. To mnie po prostu zawsze kręciło i to nie chodzi o to, że nie można zrobić kina popularnego, kina inkluzywnego dla bardzo szerokiej publiczności. Oczywiście, że można, tylko ono będzie tym bardziej ciekawe, jeśli widzowie zobaczą coś, czego nie widzieli, zobaczą jakiś rodzaj formy, która jest oryginalna, która jest ciekawa, która jest bardzo idiosynkratyczna dla jakiegoś autora, a może ktoś będzie chciał to śledzić, bo po prostu tę formę polubi. No i także to odpowiedź jest jasna. Oczywiście, że jest i zawsze będzie. Ty może pytasz bardziej o to, czy kino autorskie kontra kino takie producenckie, tak? Mhm. O ten wątek pytasz, jak to...
No tak, no bo to jest też ciekawe, że to jest taki projekt, bo kiedy mówimy o Eastern, to był chyba już tak stricte autorski twój pomysł. Tak, natomiast tak. Tutaj to jest taka rzecz...
A to jest kino producenckie.
No właśnie.
A to jest kino producenckie, do którego ja zostałem zaproszony, no ale to nie znaczy, że ja nie wlewam siebie w to. Wiesz, no to jakby robiąc film, to jakby wyciągasz, to znaczy to, że ta historia nie jest moja, prawda, napisał ją Kuba i tak dalej, to jest fakt, zrobiliśmy adaptację, ale to nie znaczy, że potem nie wlewasz to swoich obrazów ze swojej głowy, prawda, a ja, żeby jakiś obraz mnie usatysfakcjonował, jakiś kawałek świata, który tworzę przed kamerą, żebym poczuł, że to jest dobre, no to ja muszę poczuć to moim własnym aparatem, prawda? Czyli siłą rzeczy wlewasz w to siebie. No.
No tak, no bo tutaj może już tak słowem zakończenia też możemy troszkę o tym opowiedzieć, bo mówimy też o różnych narracyjnych sensach, które tu się ujawniają w trakcie seansu tego filmu, natomiast no, jest też ta warstwa właśnie formalna, wizualna, warstwa obrazu, o której tutaj wspomnieliśmy na koniec. No, widać, że to też było chyba dla ciebie bardzo istotne, by tutaj to jednak to wyeksponować, to znaczy wyeksponować trochę twoje widzenie tego świata, świata tej bohaterki, no świata pewnie też tej powieści, ale właśnie przefiltrowanej przez ciebie, więc słowem zakończenia chciałem trochę o tą formę dopytać i co było być może takim twoim celem, czy też no właśnie jakimś takim wektorem, którym się kierowałeś, jak to ma w ogóle wyglądać i się komunikować na poziomie obrazu.
Pierwszym, no widzisz, to było stworzenie atmosfery dla tej, w tym przypadku miałem taką, żeby stworzyć, zabawić się w stworzenie atmosfery dla tej konkretnej mrocznej opowieści grozy pewnej. I to też na poziomie tworzenia tego świata coś w tym było dla mnie od samego początku fascynującego, bo ja od dzieciaka oglądam przecież amerykańskie thrillery i bardzo je lubię. I wszyscy oglądaliśmy Davida Finchera i można to oglądać ciągle i ciągle od nowa. I zadajesz sobie pytanie, kurczę, jakie to jest, jak to jest zrobione. No więc to też z propozycją Ukrytej Sieci to mnie się otworzyła szansa w zmierzeniu się, nie? Z tworzeniem Mrocznego Świata. To jest fascynujące z perspektywy reżysera budowa takiego nastroju. No ale tutaj to było, wiesz, tutaj trzeba było też solidnie opowiedzieć tę historię, nie? To jest film, to ma być film popularny, który będzie dla szerokiej publiczności. No to on musi dobrze opowiadać tę historię. To nie może być przeformalizowany obraz, nie? To nie może być jakiś głęboki art house w formie, który ludzi wynudzi, albo go nie zrozumieją, albo wyalienuje ich emocjonalnie, że tutaj jednak forma musi być w pewnym sensie podporządkowana opowieści. I to był taki z Tomkiem Woźniczką, z operatorem. No to tak jakby obydwoje się zgodziliśmy, że to po prostu ma się dobrze, opowiadać. No ale dodaliśmy tutaj, ja ode mnie, Tomek też na pewno od siebie, taką formę naturalizmu, faktury obrazu, która jest bardzo rzadka w polskim kinie. Mnie się wydaje, że ten film totalnie odstaje tego, co się robi w tym gatunku w Polsce. I dlatego zapraszam Państwa do kin, żebyście chociaż zobaczyli, jak to można zrobić i jaką to może mieć siłę wrażenia.
No i tutaj też dochodzi w ogóle w warstwie formalnej sam ten taki element tajemnicy, tej aury, która otacza główną bohaterkę, no bo kiedy mówiliśmy wcześniej o tej inwigilacji, o mediach, które nas otaczają, o tym, że no, jesteśmy obserwowani zapewne 24 godziny na dobę, tutaj też się to wydarza i chyba do pewnego momentu nawet nie jesteśmy w stanie określić w ogóle, kto się za tym wszystkim kryje, więc to też jest chyba też jakiś element na pewno tego języka, nie tylko właśnie stricte narracyjno, gdzieś tam fabularnego, ale również tego wizualnego.
To jest w ogóle szkielet koncepcji na formę ukrytej sieci, bowiem to bardzo szybko ten pomysł powstał. My bardzo długo nie widzimy na ekranie antagonisty naszej bohaterki, ale my widzimy jego oczami. I mnie się wydaje, że to jest fascynująca przygoda dla widza. Po prostu taki wojeryzm naprawdę pełną gębą. I to był jeden z pierwszych pomysłów oczywiście formalnych na ten film, żeby widz mógł podglądać oczami, no nie wiem, oprawcy, antagonisty, głównej bohaterki.
Mhm. No dobrze, no to tak jak powiedziałeś, warto ten film zobaczyć na pewno
totalnie
na dużym ekranie.
Nie
czekać, aż wpadnie w jakiś streaming czy inne platformy.
Absolutnie nie czekać, bo naprawdę wiele rzeczy w tym filmie widać i słychać na dużym ekranie, czego na żadnych plazmach, telewizorach to nie będzie tak działać. I my się bardzo staramy tworzyć precyzyjnie ten świat dla was i taką pełną przygodę i dla takiej kinowej przygody, dla szlachetności tej kinowej przygody, także bardzo polecam kino w tym przypadku.
No dobrze, no to my też polecamy. Dzięki ci wielkie za to spotkanie. Piotr Adamski, reżyser filmu Ukryta sieć, był gościem w OFF Radiu Kraków. Dzięki jeszcze raz.
Również dziękuję.
Rozmów OFF Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku między 9 a 12 w audycji OFF ON w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.